W krakowskich horyzontach wita Państwa Krzysztof Gruca. Zapraszam dzisiaj na wywiad z księdzem Józefem Mareckim, profesorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Witam księdza.
Witam również wszystkich słuchaczy.
Proszę księdza, spotykamy się w takim wyjątkowym czasie dla Polski. Spotkała nas ogromna tragedia, śmierć wielu wybitnych ludzi. Jednym z nich był właśnie Janusz Kurtyka. Wiem, że ksiądz pracuje w IPN i chciałem w związku z tym zapytać o księdza wspomnienia o tym wielkim Polaku.
Proszę pana, spotkała nas zarówno wielka tragedia, jak i wielkie szczęście. Dlatego, że przez tę tragedię świat dowiedział się, czym był Katyń. Katyń numer 2 wyzwolił we wszystkich pamięć o Katyniu numer 1. Pan Janusz Kurtyka, zanim został prezesem IPN-u, budował krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej i zawsze zabiegał o prawdę. To był rycerz prawdy. Czy prowadził badania mediewistyczne, czy prowadził badania nad najnowszą historią Polski, zawsze miał jeden cel, ukazać prawdę, jak to było. To był historyk. Historyk, który stronił od układów politycznych, który stronił od taniej lepkości, klejenia się do tego czy do owego, bo jest lepiej, bo jest korzystniej, ale służył prawdzie. I pamiętam nasze spotkania jeszcze z lat 80., kiedy on był opozycjonistą, ja byłem klerykiem. Zawsze imponował wszystkim swoją charyzmą przywódczą i prawością, ale równocześnie normalnością. To był tytan pracy. I kiedy po wielu latach spotkaliśmy się, kiedy on już jako prezes IPN-u zaproponował mi pracę w IPN-ie, bym zajął się sprawami kościelnymi, jakby na nowo splotły się wtedy nasze relacje do siebie, już nie towarzyskie, już nie koleżeńskie jako historyków, ale jako przełożony podwładny, to wtedy właśnie zaczęliśmy mówić o tym, że trzeba służyć prawdzie. I wiem, nasze rozmowy liczne i w Warszawie, i w Krakowie, że mamy służyć prawdzie za wszelką cenę. To raz. I po drugie, bardzo ubolewał nad tym, że jego imaż medialny to jest jakiegoś człowieka, jakiejś czarownicy, który poluje na niegrzeczne dzieci, na Jasia i Małgosię i chce zjeść. Ciągle przypisywano mu jakiś właśnie handel teczkami, jakieś wyciąganie teczek, zresztą ci oponenci jego w ogóle nie rozumieją, nigdy nie byli, jak już panu wcześniej wspomniałem, w archiwach IPN-u, nie wiedzą, co to jest archiwum IPN-u, nie wiedzą, jakie są materiały, ale o tym mówią. Pana Janusza Kurtykę bardzo bolało to, że często przypisywano mu jakieś funkcje czarownicy, która poluje na byłych komunistów. Zależało mu na prawdzie. I przecież nie tylko chciał ukazywać, tak jak inni pracownicy IPN-u, tylko konfidentów, tylko złych ludzi, chociażby nasza wspólna z nim wymyślona seria Niezłomni, w której ukazujemy ludzi wybitnych, niezwykłych, wspaniałych, którzy nie dali się złamać przez system. Służba prawdzie to było pierwsze i wielka pracowitość to było drugie. Prawość charakteru to było trzecie. Koleżeństwo. Wymagał od siebie, ale też i wymagał od innych. Tak bym ujął to w tej właśnie kolejności.
Wydaje się, że właśnie, że jego osoba jest niedoceniana w Polsce. Tymczasem spotkał się z dużym uznaniem na przykład wśród historyków słowackich.
No właśnie, tutaj chciałbym podkreślić, że już w sobotę, w godzinach wieczornych, kiedy wróciłem z wykładów, otrzymałem kilkadziesiąt, proszę pana, telefonów od pracowników UPN-u, a więc od odpowiednika naszego IPN-u na Słowacji i od wykładowców historii, od profesorów ze Słowacji z wyrazami współczucia z powodu śmierci zarówno pana prezydenta, jak i pana Janusza Kurtyki. To rzecz niezwykła. Bardzo go cenili. Zresztą my ze Słowakami wspólnie, w porozumieniu z panem Kurtyką, robiliśmy taki program i robimy Kościół w Okowach. I oni poznali go podczas naszych spotkań, poznali go, czyli pana Janusza Kultykę, kiedy imponował im ogromną swoją wiedzą na temat tej najnowszej historii, ale też taką właśnie prawością i szlachetnością. I on podczas każdego spotkania tłumaczył, dlaczego my mamy odkrywać wszystkie karty. Dlaczego mamy ujawniać to, co było w przeszłości. Przecież on się tak bardzo mocno zaangażował w odbudowę elit III Rzeczypospolitej. Przecież tu także problem, chociażby, który zazdrościli nam początkowo Słowacy, że ma zostać przeprowadzona w Polsce lustracja wykładowców uniwersyteckich. Oni nam tego zazdrościli. Dlaczego, mówi, wy to możecie zrobić? Dlaczego wy chcecie mieć nowych wychowawców, nowe elity, porządnych, prawych ludzi, żeby choć młodzież, mówi, u nas tego się nie da zrobić. I później bardzo nam współczuli także, że u nas się też tego nie udało zrobić. Zresztą to był nie tylko program ideowo-polityczny pana Kurtyki, ale przede wszystkim pana prezydenta, który jako ojciec narodu, chcąc być tym ojcem narodu, wiedział, że trzeba zacząć od odbudowy nauczycieli, wychowawców, akademików, żeby można było w rzeczywistości prowadzić jakiś program odbudowy całego państwa narodu. To się niestety nie udało i ten chichot wychodzi także z zagrobu i prezydenta, i Kurtyki. Znaczy nie, dzisiejsze społeczeństwo polskie, to liberalne społeczeństwo, o tej grupie mówię ludzi, stara się umiejętnie nie doceniać, programowo nie doceniać zarówno prezydenta, jak i pana Kurtyki. Tak wielką solą wokół było właśnie to, że para prezydencka została pochowana w podziemiach Wawelu, ale przecież zrobiono wszystko w tych ostatnich dniach i godzinach, żeby pan Kurtyka nie spoczął w krypcie pod kaplicą ukrzyżowanego w kościele Piotra i Pawła. Rzecz jest właśnie dziwna. Zresztą ja powiem jeszcze jedno panu. W ubiegły, ale już prawie półtora tygodnia temu prowadziłem Marsz Katyński w Krakowie. Okrągła rocznica, wielkie wydarzenie. I ta tragedia pod Smoleńskim spotęgowała przyszłe tłumy. I nie było żadnych przemówień. W miejscu, gdzie miało być przemówienie pana Kurtyki, była minuta, przysłowiowa minuta ciszy, zadumy, refleksji i modlitwy. Wtedy właśnie ta cisza powiedziała wszystko. A wcześniej go nie doceniano, wracam do tego pytania. Kiedy przemawiał podczas różnych uroczystości, a to będzie sobie przemawiał Kurtyka. Ważne byłoby, przed nim wyszli inni ludzie. Ci właśnie ci nasi skompromitowani, różni krakowscy liderzy życia politycznego czy społecznego, ale ich słowa zawsze były pustymi słowami. Mówił on zawsze od serca. On nie czytał. On nie miał sekretarza, który pisał przemówień. On mówił to, czym żył, przemawiał tymi słowami, jakie miał przemyślane. Zresztą tu trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć. To był człowiek też modlitwy. To był człowiek pobożności. O tym się po prostu nie mówi, ale nasze rozmowy wielokrotnie. W Warszawie pamiętam taką rozmowę, kiedy zastanawiał się, czy mógłby w ogóle prowadzić IPN, gdyby nie miał wiary, gdyby nie miał siły, która płynie z modlitwy. To rzecz niezwykła. No i to, że zginął na służbie. To, że zginął, by dać świadectwo prawdzie, tak jak wielu innych, oczywiście nie pomniejszając roli tych wszystkich, którzy zginęli. Ja wiem, czy już czas, by mówić o tym, że poległ na służbie. W każdym razie zginął na służbie za prawdę, którą walczył, którą zabiegał i zawsze uczył. Razem ze mną pracuje jedna pani w IPN-ie, która jest uczennicą, magistrantką pana Janusza Kurtyki. Rzecz niezwykła, jak opowiadała o seminariach, jakie prowadził, jak się bał niepotrzebnych zdań, aby nie było kłamstwa w jedną czy w drugą stronę, aby nie było przesady. Człowiek prawdy. No ale niestety, obraz jaki mamy, właśnie diaboliczny jego obraz, po prostu gdzieś tam głowa podniesiona w obłokach, chmura ujęta przez niesłusznie, znaczy przez takich fotografów, by pokazać, że właśnie, że to jest jakiś człowiek o diabolicznym obrazie twarzy i duszy, a jest zupełnie inaczej.
Mi się teraz przypomina, mam nawet tutaj wypisane króciutki fragment właśnie przemówienia pana Janusza Kurtyki z 13 grudnia ubiegłego roku pod Krzyżem Katyńskim. Powiedział on mianowicie: Katyń, ludobójstwo dokonane na polskich oficerach, powinno być elementem naszej pamięci, bowiem jest elementem naszej świadomości. Wydaje mi się, że teraz pan Janusz Kurtyka, gdyby wpisał się także przez to miejsce, w którym zginął, właśnie też w element naszej świadomości.
Tak, wpisał się w element świadomości i w obraz naszego życia. W poniedziałek, chyba dobrze mówię, w poniedziałek przywieziono jego ciało do Krakowa. Tak jak w Warszawie, na krótko kondukt zatrzymał się przy ulicy Towarowej, gdzie było miejsce jego pracy, tak samo zatrzymał się ten kondukt przy ulicy Reformackiej, gdzie pracował jako szef, jako dyrektor krakowskiego oddziału. Przyszliśmy powitać go jako jego współpracownicy. To miało być bardzo kameralne. Kondukt się zatrzymał, karawan przystanął na chwilę w asyście radiowozu i okazało się, że nagle spontanicznie zgromadziło się wiele osób, którzy przyszli podziękować mu za to, co właśnie co robił. Bo jego życie było autentyczne, jego posługa była autentyczna i też chcemy, my nie chcemy go dzisiaj honorować, gloryfikować, prawda? Tylko chcemy oddać cześć tym sprawiedliwym. Chcemy oddać cześć tym ludziom, którzy, tak jak pan Kurtyka z Krakowa, pan Wasserman i szereg innych ludzi, którzy służyli tej prawdzie. I nie chcemy o nich zapominać, a raczej o ich przesłaniu nie chcemy zapominać, co poświadczyli swoim życiem.